To już trzecia niedziela Adwentu, niedziela zwana Gaudete, niedziela radości. Ostatni praktycznie tydzień został nam przed świętami Bożego Narodzenia, czas niezwykle pewnie intensywny dla wielu spośród radiosłuchaczy, bo to i przygotowania, bo to i właśnie te przygotowania zewnętrzne. Porządki, różnego rodzaju sprawy związane z mieszkaniem, z domem, z obejściem. Ale nie zapomnijmy o tych przygotowaniach wewnętrznych, które stanowią sedno tego czasu Adwentu, o tym temacie Adwentu, tego czym jest, czemu on służy. W naszej pierwszej części dzisiejszego spotkania zachęcam do wszystkich spośród Państwa, którzy nie mieli sposobności być z nami na antenie telewizji Trwam od godziny 18.15 do tego, aby sięgnąć po te treści związane właśnie z świętowaniem. Jak świętować Boże Narodzenie po katolicku i po polsku? To temat, który podejmujemy. A naszym gościem jest pani doktor Aldona Plucińska, etnograf. Szczęść Boże, witam panią.
Szczęść Boże.
Pani doktor, nasza pierwsza część, tak jak wspomniałem, poświęcona zagadnieniu Adwentu, czym on jest, jaki to czas. Pani wspomniała między innymi o tej ciszy, którą powinien być przepełniony Adwent, ciszy, która powinna przenikać tak wiele elementów naszego życia. To nie tylko kwestia tego, żeby właśnie wyciszyć, czy to swoje myśli, czy to też obowiązki, które gdzieś tam niejednokrotnie właśnie w huku, w hałasie dnia codziennego, ale to znacznie szersza rzeczywistość ciszy. O tej ciszy w pierwszym części naszego spotkania, o tak wielu aspektach, tutaj nawet trudno takie resume przeprowadzić w krótkim czasie, bo tych treści padło niezmiernie dużo, dlatego też serdecznie zapraszam i zachęcam do tego, żeby sięgnąć po stronę telewizji Trwam Radia Maria i tam jest zamieszczona ta pierwsza część naszego spotkania. A my chcemy iść dalej w naszym temacie, jak świętować Boże Narodzenie po katolicku i po polsku, bo pani doktor, tak obserwując, bo tak jak pani wspomniała, tym pierwszorzędnym narzędziem etnografa jest obserwacja. Czy my te święta, ten czas świętujemy jeszcze po polsku, po katolicku?
Wzdycham głęboko, czy rzeczywiście świętujemy. Zerkam tu na strofę Jana Kochanowskiego i to pytanie, które zadał w tym momencie ojciec, no jakżeż wpisane jest w to, w tą strofę, w te słowa. Święta przed tym ludzie czcili, a przed się wszystko zrobili, a ziemia hojnie rodziła, bo pobożność Bogu miła. Współczesny człowiek z obserwacji etnografa, badań etnograficznych wynika, że niekoniecznie, szczególnie osoby zamieszkujące duże aglomeracje miejskie zastanawiają się nad ziemią, nad jej hojnością, nad jej plonami. To, co potrzebują, sięgają spółki w sensie konsumpcji, a szczególnie produkty, artykuły potrzebne, czy już gotowe wytwory, które powinny znaleźć się podczas świąt bożonarodzeniowych. Czy to w okresie, no właśnie, Adwentu, czy Bożego Narodzenia i godów, czy potem już same zapusty. Ponieważ święto zbudowane jest z kilku części, elementów, czy też warstw, to nie jest dzień konkretnie Boże Narodzenie. Ono jest poprzedzone Adwentem, a potem następują następne dni po Bożym Narodzeniu. Mamy się przygotować, tak jak do narodzin dziecka w swojej rodzinie też się rodzina przygotowuje. I kiedy potomstwo pojawi się, jest następnym członkiem tejże rodziny, również czas zajęć, zachowywania się osób jest inny, czyli ten czas świętości sakrum i czas profanum. Te dwa czasy, dwie przestrzenie, one są zupełnie inne. No niestety stwierdzamy my badający kulturę, w tym kulturę polską, że ta granica zatraca się, a i w przestrzeni są takie miejsca, gdzie tej granicy w ogóle nie ma. Ktoś ostatnio takie wypowiedzi mogliśmy też i słyszeć, że no po co ten kontekst, cały ta otoczka katolicyzmu? Może być świętowanie, ale te osoby, wypowiadając się w ten sposób, no nie mają wiedzy, dają świadectwo temu, że nie posiadają wiedzy takiej podstawowej, elementarnej, dotyczącej z historii świata, z historii kultury, bo i w tych bardzo odległych epokach, nawet w epoce kamienia, człowiek epoki kamienia też miał swój czas, który był przeznaczony na świętowanie. I przykładem tego są zabytki archeologiczne. Że od początku życie człowieka nie składa się wyłącznie z profanum, a wręcz przeciwnie, to profanum obudowuje sakrum. Obudowuje, że kulminacją życia człowieka jest sakrum. Kluczem człowieka jest sakrum. I w tym kalendarzu liturgicznym katolika jest ten czas, który przypada w plenerze, w przyrodzie, jest wpisany w taką porę roku, gdzie gołym okiem, jak kolokwialnie rzecz ujmując, byśmy powiedzieli, życia nie ma, bo śmierciucha w kulturze tradycyjnie to jest właśnie zima. Ziemia odpoczywa, nabiera sił, będzie dopiero na następny czas wydawała plony. A Boże Narodzenie jest wpisane właśnie w ten czas. To znowu ten kontekst tej kultury sensualistycznej, obraz tej kultury właśnie w taki sposób sobie tu tłumaczono, że skoro przyroda odpoczywa, nabiera sił, no ale tą siłę skądś musi posiąść. To jest właśnie, to są te narodziny Syna Bożego, że to Stwórca daje tą siłę całego naszego otoczenia i nam właśnie przez ten chociażby jeden dzień i te dni poprzedzające Boże Narodzenie, jak i to, co będzie następować po Bożym Narodzeniu. W tym całym polskim świętowaniu w tegoż Bożego Narodzenia, ale w tym wymiarze katolickim, w tym pionowym wymiarze tej kultury, to nie znaczy, że to świętowanie pozbawione jest całkowicie tych elementów czysto związanych z życiem. Tam bardzo dużo jest elementów kultury agrarnej, kultury miłosnej, kojarzenia par, po to, żeby zawiązywać no w przyszłości, a ta przyszłość niedaleko, bo to najbliższe zapusty, związków małżeńskich, żeby pojawiała się nowa rodzina zbudowana z mężczyzny i kobiety i żeby wydawała następne potomstwo. To przygotowanie się do Bożego Narodzenia, ta kulminacja następuje, jak gdyby takie zebranie, podsumowanie w tym dniu, który poprzedza Boże Narodzenie, czyli w tym 24 grudnia. My w poprzedniej części audycji mówiliśmy o takim bardzo świętym przestrzeni, jaką jest przestrzeń, w której stoi stół. Odnosiliśmy to, ja mówiłam o tej świętości do tegoż ołtarza w przestrzeni, jaką jest świątynia. I tam wspomniałam o tym dzieleniu tej przestrzeni przy tym stole, zasadzaniu się osób, czy sadzaniu osób, bo to takie istotne, ważne. I wspominaliśmy o produktach, które wydaje ziemia, o tych płodach, plonach, które wcześniej zbierała cała rodzina w poszczególnych porach roku, ale istotą, jak gdyby ukazującą już ten następny dzień, jest jedna potrawa. Jest to chleb. Chleb bardzo obrzędowy, jakim jest opłatek. I cała bardzo bogata historia, historia opłatka. Bardzo bogata. I znowu to, co widzimy, co ma miejsce, rejestrujemy, sami w tym uczestniczymy, nijak się ma do tej historii. W tym momencie następuje profanacja. Profanacja kultury, profanacja historii i samego rekwizytu, ale jednocześnie i jadła obrzędowego, czyli tego chleba obrzędowego, jaki stanowi, jakim jest opłatek. Ponieważ opłatek, no jest cały obrzęd z pozyskaniem mąki, z pozyskaniem wody, sposobu wykonywania, wypieku w tych formach. To są dzieła sztuki. Ci, którzy ryli te formy, tak zwane żelazka, którymi w tych szczypcach wypiekano. Natomiast i cała historia potem kolędowania. Kolędowania z tym opłatkiem czynił to pan organista. Są takie miejsca i parafie nawet w dużych, wielkich aglomeracjach, gdzie są osoby, które wędrują z tym darem, kolędują z tym opłatkiem do domu w czasie adwentu. Natomiast wejście do hiper, supermarketu, gdzie stoi postać z grupy koleniczej, nikt z grupy koleniczej nie chodził z opłatkiem. Żadna postać. A tu raptem pojawia nam się aniołek przy ruchomych drzwiach, w koszu trzymający ten opłatek i w ten sposób jest to przekazywanie opłatka, czyli następny zakup następnego produktu. Obrzęd, bo taka jest to forma wejścia wtedy pana organisty czy pań, zaprasza się do własnego domu. Czyli rzecz ma miejsce w przestrzeni sakrum. W sakrum, bo wcześniej wiadomo, w wiekach średnich zakonnicy wypiekali chleb obrzędowy opłatek. Potem to przeszło na to działanie przejęte przez panów organistów, czy ich też rodziny, ale zawsze postać męska tą czynnością się zajmowała. A tu w tym momencie produkcja masowa i wykonywanie tej czynności zupełnie niezwiązanej z obrzędem, tylko na zasadzie kupczenia i handlu w przestrzeni profanum, a nie w przestrzeni sakrum. To jest dość istotne i bardzo ważne. Ten dzień poprzedzający samo Boże Narodzenie to jest skupienie się całej wspólnoty rodzinnej. Między innymi przy tym właśnie darze, ponieważ łamiąc się w kulturze tradycyjnej, uważano, że to jest przełamanie się na szczęście. Niech się wiedzie całej rodzinie. Przebaczamy i jednocześnie życzymy sobie wszystkiego najlepszego, ale dzieje się to raz do roku w konkretnym czasie, kiedy pojawia się pierwsza gwiazda na nieboskłonie 24 grudnia. Ani wcześniej, ani potem tego nie będziemy czynić. Czyli ten kontekst budowania wspólnoty, dar buduje wspólnotę i tym pierwszym darem jest opłatek. Bardzo dużo w polskiej kulturze powstało przepięknej literatury, strof na temat opłatka, jego znaczenia dla Polaków i dla polskiej kultury. Stąd i wkładanie opłatka z życzeniami, przesyłanie nie tylko na miejscu, ale również w przestrzeń. Taki element opłatek chleb obrzędowy, który łączy człowieka z człowiekiem, dar człowieka dla człowieka, nawet w bardzo dużej przestrzeni i dużej odległości. Wszyscy znamy przepiękne strofę, wersety napisane, skreślone przez Cypriana Kamila Norwida, kiedy pisał o chlebie biblijnym, że jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. A i mamy jeszcze wiele innych strof, między innymi Kajetan Kraszewski pisał do swojego brata, zatytułował ten utwór Z opłatkiem. Dla nas on zawsze świętość wyobraża, pamiątkę łaski udzielonej z nieba, a prócz skarbu branego z ołtarza własny kęs chleba. Ojców to naszych obyczaj prastary, rodzimej niwy maluje dostatek, symbol braterstwa, miłości i wiary, święty opłatek. Ten święty opłatek nie będzie opłatkiem kupionym w przejściu czy na ulicy, a no właśnie w konkretnym przestrzeni, jakim jest przestrzeń sakrum świątynia, w przestrzeni, jaką jest przestrzeń naszego domostwa, naszego domu, zagrody. Poza tym kolor tego opłatka, biały, wcześniej on był bardzo bogato zdobiony. Mam na myśli tu nie tylko tą formę wybitą, jak wspomniałam, to jest ryt wklęsły, czyli otrzymujemy opłatek, jest formą płaskorzeźby, ale również sposób obwiązywania, czy wkładania przepięknych w kolekcjach muzealnych etnograficznych znajdują się przepiękne druki ulotne, opasujące, tak zwane banderolki, stare, sięgające na przykład XVIII wieku, początek XIX wieku, czy też nawet atłasowe wstążki, często z wydrukiem nadrukowanym właśnie na tychże wstążkach, i opłatek kolorowy. To jest bardzo, bardzo ważne, że w tym, jakbyśmy powiedzieli, zestawie opłatkowym, który przygotowywał do samego Bożego Narodzenia rodzinę, przygotowywał i również tak zwany dobytek, jak to mówią gospodarze, czyli zwierzęta, a dokładnie, jak nakazuje tradycja, te, które były przy narodzinach dzieciątka, czyli owca, bydło. I dla tych zwierząt był przygotowany kolorowy. Różowy, żółty, zielony. Przypomnę, że ten kolor różowy, on oznacza, ma przypominać o szacie później już dorosłego Chrystusa, i w wielu miejscach w Polsce szatka w przeszłości, tak zwana kapa narzuta na poduszkę, w której chrzczono dziecko chłopca, była koloru różowego. Stąd ta kolorystyka, kolor żółty i kolor zielony, też mówiący o naturze i o przyrodzie. Tyle tych rekwizytów i tyle się dzieje podczas wieczoru, który poprzedza Boże Narodzenie, bo Boże Narodzenie ma zupełnie inny charakter niż 24 grudnia. Tu się dokonuje 24 wiele czynności, rytuałów. Kończy się to wszystko odśpiewaniem i śpiewaniem kolęd, przepięknych utworów, jednego z fenomenów polskiej kultury, jak powiedział Adam Mickiewicz podczas jednego ze swoich wykładów na Sorbonie, że to właśnie kolędy były podwaliną, fundamentem poezji narodowej. o różnym charakterze, ta melodyka. Przecież tam są i kujawiaki, i polonezy, i w swojej twórczości Fryderyk Chopin kolędy w jednym ze skerc wykorzystał. Boże Narodzenie to jest tak... No właśnie, ale jeżeli będziemy mówić o tej wieży adwentowej jako wydarzeniu, to wtedy ten 25 grudnia przeżyjemy jako no, jedyny dzień w swoim rodzaju. Ponieważ przyjęte jest w polskiej kulturze, że 25 grudnia to jest dzień przypisany rodzinie. Rodzina świętuje te narodziny, tak jakby osobiście świętowała narodziny własnego dziecka. Nie ma składania żadnych wizyt w polskiej kulturze i nigdy nie było. Nie ma przyjmowania wizyt i składania wizyt w tym dniu. Dalej kontynuacja ciszy i spokoju, ale radości. Radości w ciągłym śpiewaniu kolęd i nie tylko śpiewaniu, ale no wsłuchiwanie się w treść tychże kolęd, co one też tam niosą, bo charakter tych kolęd jest różny, i liturgiczny, i paraliturgiczny, szczególnie pastorałki, gdzie no akcja ich rozgrywa się konkretnie tu i teraz w Polsce w roku na przykład 2018, stulecie odzyskania niepodległości, bo i są wymienione i z imienia na przykład zwierzęta i że akcja dzieje się w górach, czy też w Polsce centralnej, ale to już jak wspomniałam pastorałka. Czyli nie ma żadnej krzątaniny w kuchni, nie ma krzątaniny wokół obrzędu związanych na szczęście i pomyślność z magią agrarną, z całym inwentarzem, nie ma żadnej magii związanej z miłością, nie liczy się potraw, gości przy stole. Pełna koncentracja nad tym właśnie wydarzeniem, jakie miało miejsce w Betlejem. Co też tam się stało? To jest też odniesienie do tego, czy my dokładnie, tak w jaki sposób nasi przodkowie przeżywali Boże Narodzenie, i to jest ten opad kulturowy i my stanowimy ten ciąg kulturowy, albo też i nie stanowimy i z naszej kultury nie będzie nic, pozostanie tylko śmietnik kulturowy. Traktując właśnie tą swoją wiarę jako wielkie wydarzenie i tak przeżywając Adwent jako wydarzenie, to 25 grudnia będzie wielkim wydarzeniem dla nas, każdego z nas z osobna i naszych rodzin, tych małych wspólnot i tej wielkiej wspólnoty, jakim jest wielka rodzina naród polski. To jest, jak wspomniałam, no jedyny w swoim rodzaju dzień. I znowu sięgając do pięknej literatury polskiej, do pamiętników, do źródeł historycznych, do materiału etnograficznego, na przestrzeni wieków, jak długa jest historia naszej kultury, przepiękne są opisy samego dnia Bożego Narodzenia. Ta kontemplacja tego wszystkiego, co działo się w Betlejem i działo się na przestrzeni wieków każdego 25 grudnia danego roku. Są to niesamowite, jedyne w swoim rodzaju opisy, a jednocześnie ta najbliższa historia również nam ukazuje, jak to Boże Narodzenie wyglądało, jak ten grudzień i pamiątki, które wspominamy w ostatnich dniach, jak to Boże Narodzenie w wielu rodzinach polskich, jaki miało charakter, czy rzeczywiście on był taki radosny, jaki powinien być i dlaczego tak się stało? No możemy tylko odpowiedzieć, że te osoby no nie przeżywały odpowiednio Adwentu, nie zastanawiały się i te osoby utrąciły, odrzuciły cały ten klucz, jakim jest sakrum. I to jest właśnie wynik takiego świętowania, kiedy fundament na którym buduje się całą tą przestrzeń kultury o charakterze katolickim, chrześcijańskim, zostaje usunięty, wyrzucony i wtedy bez fundamentu nie da się nic zbudować. Owszem, powstanie bryła, czy też forma dana, ale ona szybko rozpadnie się jak domek z kart. Dlatego przygotowanie się do samego 25 grudnia jest bardzo ważne, bardzo istotne. Jeszcze zostało nam trochę czasu adwentowego i tak jak to czynili nasi przodkowie, do końca go wykorzystywali, ponieważ żadna minuta, żadna sekunda tego adwentu już nie zostanie nam przywrócona. Już te dni w tym roku, one już minęły. Przed nami jest tylko to, co rozpoczęło się od dnia dzisiejszego i skończy się 24 grudnia. Czasu niedużo nam pozostało, niewiele, dlatego warto tak jak wykorzystać mądrość naszych przodków. Jeżeli ktokolwiek czynił to, może potwierdzić, że nigdy się na tym nie zawiódł, bo doświadczenie tych, które już nas nie ma, które nam całą tą spuściznę zostawili, była ogromna i dzięki tej mądrości mamy potęgę tej swojej polskiej kultury, jedyną w swoim rodzaju. Ona jest fenomenem w skali nie tylko europejskiej, ale w skali świata, jeśli chodzi o nie tylko święta, całą, ale szczególnie z podkreśleniem, zaznaczeniem zarówno świąt Bożego Narodzenia, jak i świąt Wielkiej Nocy. Czyli ten polski adwent, to polskie świętowanie adwentu odgrywa w polskiej kulturze ogromną rolę. Jak wspomniałam, cała potężna literatura, strofy wielkich mistrzów pióra, ja tu tylko zacytowałam między innymi Norwida czy Kraszewskiego, ale nie pomnę o Wyspiańskim, który o niepokalanej w Legionie niesamowite zawarł słowa i napisał strofy, że jest dla Polaków ciągle żywa i jest wieczna. No i tak jest. Jest dla nas wieczna i niepokalana, ciągle żywa. Stąd ten charakter maryjności adwentu jest tylko, możemy przeżywać i jest właśnie u nas w Polsce, kultywowany przez Polaków w polskiej kulturze. Właśnie taki, a nie inny. Czyli Boże Narodzenie, sam dzień to świętość, to taka ogromne sakrum w pojmowaniu nawet tego, czym jest życie, czym jest rodzina, właśnie czym jest życie. Odnosząc do tego również tych polemik, które mają miejsce w naszym domu, jakim jest Polska, na temat życia, chciałby się powiedzieć, że są wręcz nie na miejscu w domu świętego Jana Pawła II, w domu chociażby i siostry Faustyny. Życie to świętość. Jak przeżywać Boże Narodzenie, skoro ktoś podnosi rękę na drugiego człowieka, czy też wręcz uśmierca drugiego człowieka, to jakie ci to Boże Narodzenie? Jaka ta wiara adwentowa? Jak przeżyty adwent? I takie toczące się dyskusje, polemiki i rozmowy. To będzie smutny adwent, będzie szopka, żłóbek, ale pusty. Choinka będzie hojną bez nazwy Bożego drzewka. No a dar, skoro nie chcemy życia, to o jakim tu możemy mówić darze? Jaki my możemy dać dar drugiemu człowiekowi? skoro nie możemy tego największego daru miłości przekazać, bo wszystko przemija, a miłość pozostaje i wiecznie, wiecznie trwa. To taka szczególny klejnot, szczególna cnota, w którą powinniśmy się ubierać i przywdziewać. Ona nie stroi, ona właśnie ubiera i to w taki szczególny sposób, no właśnie na to Boże Narodzenie, na ten szczególny dzień. Bo w taki sposób normalnie, jakbyśmy powiedzieli, ludzie, nasi przodkowie przywdziewali stroje, a ci, którzy stroju nie mieli, ubranie odświętne dla podkreślenia, czym jest Boże Narodzenie. Przywdziewano smokingi, przywdziewano rodową biżuterię, przywdziewano, panie, ciemne kreacje, ciemne, nic jaskrawego, bo kolor znajdował się na stole, biały stół i biały opłatek, lśniący opłatek, a w otulinie ogniska, paleniska domowego, tego świętego ogniaszka, królewiców kolor, który działał na zmysły i szelest tej słomy i Bożego drzewka, który również działa na zmysły, bo wydaje zapach, ale autentyczne Boże drzewko przyniesione, wycięte z polskiego lasu, pachnące żywicą, pachnące powietrzem przyniesionym, czy też zmrożone, zmarznięte gałązki, ale wszystko autentyczne, wszystko nasze, z naszego otoczenia, a wcześniej podczas różnych pół roku wcześniejszych pielęgnowane, czy nawet otaczane wzrokiem przez najbliższe otoczenie, czyli otoczone miłością, taką swojską. I w tych domostwach, przygotowując się w przeszłości, jak i na dzień dzisiejszy, każdy obcy element, każde złe zachowanie będzie powodowało zakłócenie tegoż porządku budującego no, święto i całą tą przestrzeń tegoż święta, tą świętość. To tak w tym czasie poprzedzającym Boże Narodzenie i samo Boże Narodzenie, to jest przełożenie zachowań konkretnych społeczności. Ja odniosę się tylko do tej społeczności małej, jaką była społeczność wioskowa. Jednej konkretnej wsi czy jednej parafii. Złe zachowania były napiętnowane. Był cały katalog, gdzie należało się tak, a nie inaczej zachowywać, to była norma, to było przyjęte. Jeżeli ktoś się inaczej zachowywał, był z takiej społeczności wykluczany. Nie chciano, ponieważ uważano, że będzie przynosił nieszczęście dla tej społeczności. Między innymi będą klęski, choroby, nieurodzaje, a nikt tego nie chce. Każdy chce miłości i obfitości, dostatku, chociażby w zbieraniu plonów i tego wszystkiego, co się w jego najbliższym otoczeniu dzieje i znajduje jego i jego najbliższych, a nie zamykanie się tylko na własną osobę. To tak jak napisał Zbigniew Herber, poskrzeczy małe ja, moje ja. Stąd tak trudno pracuje się z tradycją, a nasi przodkowie w przeszłości przez pryzmat wspólnoty, tej mniejszej i tej w wydaniu ogólnonarodowym myśleli. I stąd taki fenomen odbudowania w tak krótkim czasie po odzyskaniu niepodległości państwa. I to takie przeżywanie niesamowite wtedy Bożego Narodzenia było jedyne w swoim rodzaju. Skoro mamy taki przykład, to również to w stulecie odzyskania niepodległości możemy jedyny raz tak świętować to Boże Narodzenie. I na pewno wiele rodzin przygotowało z tej racji i dary swego serca dla najbliższych, zaznaczeniem, że to jest to stulecie odzyskania niepodległości, bo wtedy w tym 1918 roku takie dary były przygotowane. Między innymi i karty świąteczne, i bilety, bo i z biletami taki był zwyczaj, szczególnie na kresach, w rodzinach polskich, ziemiańskich, gdzie posyłano gońca czy służącego, służącą z takim bilecikiem, szczególnie w dzień Nowego Roku składano życzenia, ale tam było zaznaczone z datą tak bardzo istotną i ważną dla Polski i Polaków. I ten rok również jest bardzo istotny i bardzo ważny, tym bardziej, że i świętujemy też 40-lecie wyniesienia na stolicę Piotrową Polaka, jak i również świętujemy rok Zbigniewa Herberta, który nie otrzymał Nagrody Nobla. Także tego świętowania mamy ci obfitość i mamy dostatek.
Jak świętować Boże Narodzenie po katolicku i po polsku? To temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pani doktor Aldona Pluczyńska, etnograf. Pani doktor wspomniała o tym jeszcze czasie Adwentu, który przed nami. Jeszcze trochę tego czasu mamy, aby nie zmarnować tego.
I świętować.
Tak, i świętować. Tego też czasu antenowego jeszcze troszkę mamy. Też zapraszamy do współtworzenia czasu naszego spotkania w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Jak u nas to wygląda, to świętowanie w naszych domach, w naszych rodzinach? Jakie zwyczaje panują w naszych wigilijnych wieczorach? W tym czasie przygotowania do Wigilii zapraszam do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Na zegarach 10 minut po godzinie 22. Stworzycielu gwiazd świecących, chór Angelicum, i już za chwilę powracamy, aby kontynuować nasze spotkanie.
Wyszedł miał.
Jak świętować Boże Narodzenie po katolicku i po polsku. Temat, który podejmujemy. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria.
Święto Boże,
bardzo proszę. Halo, halo.
Przygotowujemy swoje dzieci.
Halo? 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 Pani ma na imię?
Słucham?
Pani ma na imię?
Danuta.
Szczęść Boże, Pani Danuto. Witamy. Czy do rozmów niedokończonych? Halo? Niestety chyba nam się pani Danuta albo chyba zbyt szybko wystartowała pani Danuta. Pani Danuto, serdecznie pozdrawiamy i prosimy o kontakt. Albo odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystyna z Pomorza.
Witam pani Krystyno.
Chciałabym kilka właśnie uwag może, takich refleksji na temat Bożego Narodzenia. No nie wyobrażam sobie Bożego Narodzenia bez rarat. Taka była tradycja. W mojej rodzinie, moje z mi w babcią, chodziły moje dzieci, chodziły moje wnuki raniutko z lampionami. Przygotowywaliśmy się w ten sposób do świąt Bożego Narodzenia. No dzisiaj wnuki też są dorosłe, mieszkają z nami, ale ja dalej... Nie wyobrażam sobie Bożego Narodzenia bez rarat. A teraz tylko może kilka słów właśnie o samej Wigilii. Zawsze bardzo ważne i do dzisiejszego dnia jest właśnie to drzewko bożonarodzeniowe. Właściwie to jest takie drzewo. Mój mąż pochodzi z Wileńszczyzny i tam i bardzo zapamiętał to ostatnie Boże Narodzenie, które spędzał jeszcze w swoim domu, bo ojciec był sołtysem w miejscowości, więc zabrali go zaraz Sowieci po wejściu już do miasteczka. A on z mamą i z bratem zostali wysłani na Syberię. I tam właśnie to ostatnie Boże Narodzenie, kiedy ojciec wybudował dom, jeszcze były puste pomieszczenia, była jedna taka izba, bardzo duża. I w tej izbie stanęła choinka do samego sufitu, bardzo duża, no ponad dwumetrowa w każdym bądź razie. Później przez 6 lat pobytu na Syberii nie było tam choinki, nie było oczywiście takiego bożonarodzenia jak w domu, ale mąż to tak jakoś głęboko w nim to utkwiło, że kiedy mieliśmy nawet tylko jeden pokój, a była trójka dzieci w domu, choinka zawsze była do samego sufitu. To jako wspomnienie właśnie tamtych lat, kiedy nie było tej choinki. I to do dzisiejszego dnia pozostało, że jest centrum jakby, prawda, tej Wigilii, to jest właśnie ta wielka, wielka choinka. Mm-hmm. A wieczór Wigoliny to u mnie wygląda może trochę inaczej niż u wszystkich, bo to już tak jakby taka tradycja, którą ja po prostu, ona może nie mieści się w tych wszystkich kanonach, prawda, opisanych przez panią etnograf. Ale oczywiście tak, modlimy się, składamy sobie życzenia. Potem modlimy się nie tylko między w gronie, prawda, tych bliskich, wnuków i synów, ale robię takie serduszka, na których wypisujemy życzenia. I modlimy się, za kogo mamy się modlić. Więc to jest dosyć dużo tych modlitw. I chociaż dzisiaj dzieci są dorosłe i wnuki dorosłe, ale zawsze do tego wracamy, bo tak było, jak były jeszcze małe. Więc składamy życzenia dla osób, które z nami nie mieszkają, za nasze rodziny, no, które są za naszych, za moich synów, którzy mieszkają nie w Polsce, daleko, za osoby zmarłe, za naszych przyjaciół, którzy nie zasiadają z nami do stołu. Później dzieci, jako jeszcze dzieci, mówiły wiersze na temat Bożego Narodzenia. To wszystko się dzieje jeszcze przed kolacją, taką wieczorową wigilijną. Mówią wiersze na temat Bożego Narodzenia. No każdy, kiedyś jako dziecko to było takie normalne, ale ponieważ już tyle lat mija, dzieci są, prawda, wnuki są dorosłe, ale to jeszcze, gdyby tego nie było, coś by im brakowało. Coś by im chyba brakowało w tym domu. I dlatego no, tym się dzielę, że no, może coś unowocześniłem, ale tak to u nas wygląda. Potem oczywiście śpiewamy kolędy, składamy sobie życzenia, jest wieczerza, dwie godziny, no, zawsze są jakieś upominki pod tą choinką. No i ten wieczór jest taki niepowtarzalny, jest tak pełen jakiejś no, takiej atmosfery no, nieziemskiej, powiedziałabym. Mhm. Ponieważ mam dwóch wnuków i najstarsze wnuki i wnuczka no, grają na wiolonczeli, więc też ubogacają te nasze śpiewy tym graniem na instrumentach. No jest taki uważam, taki po prostu nastrój.
Tak, błogosławiony czas, pewno, prawda?
Widać, że to naprawdę Pan Bóg przychodzi do serc ludzi,
Pani
którzy
Ireno.
No, pragną z nimi z nim tak blisko być.
Tak.
Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy również Pani i błogosławionego czasu, przygotowania na następnie święta. I właśnie, Pani doktor, jak ten czas powinien wyglądać? Już czas Wigilii, czas samej wieczerzy.
Zanim zacznę, to ja ustosunkuję się, ja bardzo dziękuję za tą wypowiedź i chciałam pokazać, że w tej wypowiedzi, jakie są zachowane ciągi kulturowe. Pani wspomniała o małżonku, który pochodzi z Wileńszczyzny. To właśnie tam, na Kresach, nie do wyobrażenia było, żeby drzewko, było to Boże drzewko maleńkie. Często te drzewka w ogóle się w tych mieszkaniach nie mieściły. Ten czubek był zaginany, przywiązywano do czterech stron, nawet za okno wyciągano linkami czy sznurkami. Takie wnoszono właśnie drzewka. I to, co pani powiedziała, że potem cała historia rodziny i inna przestrzeń, ale to drzewko pozostało. Tu pani wspominała również o tych karteczkach. No to jest jedyny w swoim rodzaju przykład, jak w przeszłości podczas wieczerzy wigilijnej jest przyjęte, że w polskiej kulturze wspomina się osoby zmarłe. Od tego się zaczyna. I to jest przykład na to nałożenie tych zaduszek, zimowych zaduszek z tej Słowiańszczyzny, ze świata pogańskiego. I tych, którzy nie są obecni, ale są żywi. Tylko nie konkretnie tu, w tym miejscu, przy tym stole, o tym czasie. To również jest przykład na zachowywanie tradycji, ale ciągłości tak bardzo, bardzo odległej. I te wiersze. Te wiersze to nic innego, tylko, no właśnie, zmieniona forma. W przeszłości pisano wiersze. I to bardzo dużo. I młodzi, i starsi. Było przyjęte, żeby pisać pamiętniki, pisać poezję. I potem wspólnie odczytywano. Wspólna literatura podczas między innymi i karnawału, czyli zapust, a i w gody również czytano. A tu u pani w domu recytacja przez najmłodsze pokolenie, właśnie wieczór wigilijny. I to jest przykład na to, że kultura jest organizmem żywym, że nie stoi w miejscu martwa XVIII czy XIX wiek, ale ulega przeobrażeniom, a treść pozostaje ta sama. A powracając do samej wieczerzy wigilijnej, o której tutaj wspomniał ojciec, no zanim do tego przepięknego stołu, piękno, przypominam, jest kształtem miłości, owocem prawdy, wykonanego, zbudowanego, odpowiednio ubranego, i mimo że cały dzień pościmy, a dokładnie suszymy mali i dorośli, to nikt się do tego stołu nie rzuca na te potrawy, a wręcz przeciwnie, z godnością podchodzi się, kiedy dzieci powiedzą, że ujrzały pierwszą gwiazdę na nieboskłonie, bo to szczęście i radość dla całego domostwa i całej rodziny, że tu się darzyć będzie, a jak jeszcze ta gwiazda jasna, no to w gumnie ciasno, czyli w stodole i w zagrodzie, czyli obfitość będzie plonów. I u Wezgłowia, rodzina się zbliża, ale u Wezgłowia staje najstarsza osoba. Wszyscy stoją przy stole i rozpoczyna się od modlitwy. Nie wszyscy mieli modlitewniki, czy też potrafili czytać, tak jak dana osoba i dana rodzina się potrafiła modlić, znała modlitwę, tak też rozpoczynała. Następuje to w ogromnej ciszy, ma to miejsce. Następnie po skończonej modlitwie ta najstarsza osoba z takim ogromnym namaszczeniem bierze opłatek, ten chleb obrzędowy w swoje ręce, oczywiście poświęcony, nie z supermarketu. I tak jak mama kroiła skibki chleba i obdarowywała, obnosiła wśród swoich domowników, tak i tu następuje takie uroczyste obdarowanie, obejście wokół tego stołu z tym chlebem ofiarnym. I teraz następuje przełamywanie, to przebaczanie, składanie życzeń, takie bardzo ważne, bo te życzenia są darem. Darem, te oracje w przeszłości z tego Polacy słynęli, z budowania na poczekaniu, jakbyśmy powiedzieli teraz, tych oracji i życzeń, no między innymi i stworzenia na jednej nutcie piosenki ze na przykład 100 zwrotek, czy tak zwanych przyśpiewek, więc to jest ten fenomen tej polskiej literatury. Po obdarowaniu następuje przełamywanie się, ale to jest bardzo ważne, że wcale ta starszyzna nie przystępowała od razu do dzieci. Tak jak po prawicy zasiadały dzieci, tak przy łamaniu się głowa rodziny zwraca się do osoby, która siedzi po lewej stronie, do tej osoby najstarszej i dopiero na końcu dochodzono do dzieci, przełamywano, składano sobie życzenia. To jest bardzo ważne, na nowy czas. Od tego momentu rozpoczyna się nowy czas, nowe oczekiwanie nowego życia, nowy czas. Nie jak ujrzymy dopiero kartkę w kalendarzu, że to jest 1 stycznia. Po takim uroczystym składaniu życzeń, przełamywaniu się opłatkiem, w tym momencie jest to obrzęd. To jest bardzo wszystko zrytualizowane. To nie każdy się rzuca, łapie opłatek, dzieci pierwsze wyciągają, sięgają dłoń po opłatek. No to właśnie następuje to zakłócenie podziału tychże ról. To starszyzna pracuje na ten chleb, ona go pozyskuje i obdarowuje swoich członków swojej rodziny. I te dzieci, stąd i to powiedzenie, znaj swoje miejsce. One, starszyzna na początku, a dzieci w następnej dopiero kolejności. Potrafiono ustawić nawet stół, ponieważ wierzono, że przy stole powinna być liczba parzysta osób, więc dostawiano drugi stół, żeby ta ilość osób przy tych stołach była liczbą parzystą i potrafiono ustawić ławę i przy tej ławie posadzić również dzieci. W niektórych regionach Polski miało to taki charakter, to wieczerzowanie. Tu liczba się zgadzała, a dzieci też przy swoim stole siedziały. Po tym połamaniu, przy tym składaniu sobie życzeń i po złożeniu sobie tych życzeń, wszyscy nie zasiadali, owszem, zajmowali te swoje miejsca, ale dopiero każdy usiadł, na swoim siedzeniu, kiedy ta najstarsza osoba pierwsza usiadła. I to był znak, że można zająć swoje miejsca. Następnie nikt nie konsumował. Ta najstarsza osoba nakładała pierwszą potrawę na swój talerz, miskę, podnosiła łyżkę do góry i to był znak, że według starszeństwa, nie dzieci pierwsze, każdy po kolei nakłada, bo i też było tak, że potrawę z jednej miski jedzono i korzystano. I dopiero na końcu dzieci nakładały sobie tą kolejną potrawę, czy też produkt. Zasada jest taka, że konsumujemy wszystkie potrawy. Jak nakazuje tradycja, nie zjedzenie jednej potrawy to tyle przyjemności, tyle szczęścia w niej w nadchodzącym roku.
A liczba potraw?
I to jest bardzo istotne i bardzo ważne pytanie, bo wszystkie źródła podają, że jest to liczba nieparzysta i liczba święta, która występuje na kartach Pisma Świętego, liczba 7. Może się pojawić liczba 9, liczba 11, a jakżeż tu się tłumaczy, że ta liczba 9 to zwielokrotnienie również liczby świętej, jaką jest liczba 3, a mogło być i 5, to te najuboższe domy, natomiast 11 to jest ileś potraw wykonanych z ryb, czy z ryby i podane na różne sposoby. Natomiast 7 i ta liczba się powtarza. Natomiast od pewnego momentu w polskiej kulturze mowa jest o liczbie 12. I tak, i to jest przykład, jaką siłę mają media. Kilka lat do tyłu jeden z kucharzy jednego ze znanych hoteli w stolicy w telewizji publicznej wypowiedział się, ile on to potraw przygotowuje i tu powiedział, że jest 12 miesięcy i 12 apostołów. I często możemy usłyszeć, że taka liczba pojawia się na polskim stole. Na polskim stole powinno być potraw 7. Oczywiście tą potrawą numer 1 jest opłatek, to jest chleb obrzędowy. I tam dalej i ryba, i jabłko, i pieczywo. Przypominam, że jabłko to symbol Chrystusa, symbol władzy, królewskości. Wykorzystywany jest w obrzędzie rodzinnym, był, jest jako w obrzędzie weselnym, zaślubin. To bardzo stary taki akt, jeśli chodzi o ten owoc wykorzystywania go w obrzędowości rodzinnej, w obrzędowości dorocznej. No i potem właśnie grzyby, groch, kasze, mak. Ja tylko same produkty wymieniam, żeby podkreślić i zwrócić uwagę, jak dużo i drobne to są elementy. I to znowu ten obraz kultury sensualistycznej. Tyle wszelkiego dobra zażyjmy tu i teraz przy tym świętym stole w tą szczególną noc po to, żeby te plony zebrać w takiej ilości. O, i wykonywano, owszem, warto zwrócić uwagę na nazewnictwo. Wykonywano kluski do suszu czy też do maku, kłosy. I rzeczywiście one miały formę kłosów, czy też tak zwane szkaplerzyki. I miały formę cienko wykonanych, uwałkowanego ciasta, ale w takie kwadraciki pocięte. Ale jak powiadam, ta sama nazwa jest istotna dla podkreślenia. Nie mówiono kluska. Kłosy, szkapleżyki, czyli ten kontekst świętości, ciągle życia, ciągle chleba, ciągle miłości. A tak ktoś powie makaron. Sięgnęłam z półki w supermarkecie. No, z tą świętością gdzieś strasznie, strasznie daleko. No owszem, potrzebna mąka, ale już wyrób fabryczny, cięcie, a tutaj gospodarz zebrał to zboże, wymłócił, zmielił, gospodyni z tej mąki sama własnoręcznie te kluski uformowała, wykonała, często w tym uczestniczyły również dzieci. Konsumując, nie odkładamy łyżki, odłożenie, położenie łyżki, a nawet jeżeli łyżka podczas wieczerzy wigilijnej spadła, natychmiast na to miejsce kładziono kromkę chleba, ponieważ uważano, że na ten czas przychodzą, i to znowu jest ten przykład, jak bardzo silnie, głęboko zakorzeniony jest stary zwyczaj przedchrześcijański, że na ten czas przychodzą dusze zmarłych i że zasiadają i one się posilają i stąd gdzieś tam komuś ta łóżka nie ma przy dłoni, ale za to jak kromka chleba to jak zostanie położona, to właśnie dla tych przodków, których już wśród tej społeczności, która zasiadła przy stole nie ma. To dlatego nie sprzątano również. To był bardzo stary obrzęd i bardzo długo w polskiej kulturze był kultywowany, ale jest do dnia dzisiejszego, tylko troszeczkę w zmienionej formie. Nie sprzątano tego stołu, nie rozbierano stołu z wieczerzy wigilijnej. W tej chwili zostaje opłatek, zostaje świeca, zostają na przykład jabłka, czy też pieczywo, czyli tak w zmienionej formie, ale treść ta sama tego obrzędu. Konsumowano w ciszy, w spokoju, bardzo dostatnio. Jeżeli nawet to mogło być tych 5 potraw i stół mógł być bardzo skromny, ale rodzina zbierała się i w szczególny sposób przeżywała to przygotowanie do narodzin, ale bardzo ważne były czynności i obrzędy związane z kulturą agrarną, a i matrymonialną też, dlatego że po wieczerzy wigilijnej gospodarz domu pierwsze to, co czynił, no chciał sprawdzić, a jednocześnie pokazać, jak i w jaki sposób się też przygotować do tego nowego czasu, nabierał łyżkę kapusty z grochem. Groch to omasta, dostatek, szczęście, bogactwo. I podrzucał tą zawartość tej łyżki właśnie w kierunku sosrępu, tej świętej belki, byśmy powiedzieli. I jeżeli zawartość łyżki zatrzymała się, radość wśród domowników była ogromna, gospodyni nie narzekała, że pomieszczenie uległo zniszczeniu. Gorzej, kiedy ta zawartość spadła na klepisko, no to znaczyło, że owszem, i zbiórci na polu będzie coś tam do zebrania, ale niekoniecznie ten plon będzie w stodole pozostanie, albo go też będzie dużo. Gospodarz wyciągał źdźbła siana, sprawdzał i kolor, i długość, i podrzucał. Jeżeli zielone źdźbło siana spadło, to znowu oznaczało, że plon na polu, tak, i to obfity i duży, ale w stodole nie za wiele. A i żółte źdźbło mogło się zatrzymać u sufitu i wtedy oznaczało, że plon lichutki, ale wszystko zostanie zebrane i w stodole będzie. Po wieczerzy wigilijnej rodzina szła, to są przepiękne obrzędy kultywowane do dnia dzisiejszego. stąd to potężne bogactwo kultury tradycyjnej. Tych obrzędów nie ma i nie może być w dużej przestrzeni miejskiej. Rodzina wspólnie idzie do sadu i tam następuje obrzęd ścinania sadów. Ponieważ jest to święta noc, w tą noc wszystko się wydarza. Następują narodziny Syna Bożego. Gospodarz zwraca się do drzewa jak do istoty żywej. Będziesz rodziło czy nie? Przed drzewem staje gospodyni, rozkłada ręce, czyli broni, i mówi tak. Naciąga gospodarz koronę drzew. Ziemia może być zmarznięta, może być śnieg i to takie jest symbolicznie zapładnianie ziemi, przekazywanie siły, nabieranie przez te gałązki tej siły z ziemi, która jest pod śniegiem, pod śmierciuchą, i dokłada to narzędzie, które leżało, takie bardzo niebezpieczne, które leżało pod stołem podczas wieczerzy wigilijnej, dokłada do pnia, do kory właśnie siekierę i wypowiada te słowa, że jeżeli nie będziesz robić zło, to cię zetnę. Dalej gospodarz z gospodynią obwiązują słomą z królewiców drzewa, właśnie między innymi te jabłonie, i wygłaszają przepiękną orację. Ja tobie nakazuję na jucznie wstać. I zawiązują jak prezent się wiąże w kokardę. Tą słomą, którą jest święta stała w tej przestrzeni sakrum, domostwa, w obecności której dzielono się chlebem obrzędowym, śpiewano kolędy, czyli po raz wtóry składano dar, i to zostało wyniesione w przestrzeń w plener, ale nadal jest to zagroda, przestrzeń mojej rodziny, gdzie czujemy się wszyscy bezpiecznie. Ta słoma będzie wykorzystana na wiosnę, kiedy po raz pierwszy gospodarz będzie wypędzał bydło z obory, rozpali ognisko właśnie z tej słomy, z tych drzew, i przepędzi to bydło, kiedy będzie szło po raz pierwszy na pastwisko po tej zimie, po tym zamknięciu, żeby nie chorowało, skoro ogień pochodzi takie oczyszczenie, ablucja następuje tego inwentarza po tejże zimie. Ale wcześniej jeszcze gospodarz, gospodyni wraz z dziećmi idą do inwentarza. Biorą ze stołu opłatek różowy, zielony, żółty i dzielą się z bydłem, z owcą, z tymi zwierzętami, które, jak mówi tradycja, były przy narodzinach dzieciątka. Koń, świnia, żadne psy. Duchem franciszkańskim w tą noc, ale te zwierzęta nie otrzymują opłatka. Koń będzie występował w obrzędowości wiosennej, dopiero przy świętach Wielkiej Nocy. Dziewczęta też panny na wydaniu, a jakżeż to ich szczególna noc, ponieważ no to w tą noc starają się już wypatrzyć kandydata na męża, wybiegają na dwór i liczą kołki w płocie. Każdy kołek otrzymuje imię, ostatni kołek o takim imieniu to w przyszłości wybranek serca o tymże imieniu. A to nadsłuchują, z której strony psy ujadają, to z tej tenże kawaler ma przybyć. A to pochukiwały w studnie, ponieważ mróz, i nadsłuchiwały, jakie to też imię tam usłyszą, bo skoro to taka szczególna noc i dziwy w tą noc się dzieją, to i pewno usłyszą to imię tego swojego wybranka. A wcześniej w izbie, kiedy gospodarz rzucał te źdźbła siana, to i panny wyciągały i wyciągają po dzień dzisiejszy, to dlatego ta serweta jest tylko do krawędzi stołu i te kiście siana powinny wręcz spadać z tej krawędzi i wyciągają i sprawdzają. Zielone to na pewno wesele w najbliższym karnawale murowane. Gorzej jak żółte, a jeszcze długie, bo jak żółte i krótkie, to znaczy, że trzeba czekać następnego razu. Może to w karnawale zielonym, albo też następnego razu, czyli do następnych świąt. Gorzej jak ktoś było długie, a żółte, to znaczyło, że staropanieństwo murowane. Nie ma co panna liczyć, żeby los się w najbliższym czasie odmienił. To wszystko czyniono do północy, ponieważ ta święta godzina, północ, kiedy część przebywa w sakrum, jakim jest przestrzeń domostwa, ale inni są już w tej przestrzeni sakrum, jakim jest świątynia i tam uczestniczą w mszy, którą nazywamy pasterką. Ponieważ górale powiadają, że kto posłyszy tej nocy ludzki głos, no ale jak ktoś jest w jednej przestrzeni i w drugiej, no to raczej trudno mu ten głos posłyszeć. W wydaniu zwierząt to ranka ci nie doczeka. Dlatego ci, którzy się budzą już jest po północy, ci, którzy wędrują ze świątyni już witają czy powitali narodziny i wracają. Był też taki obrzęd, on już w tej chwili... Trudno go znaleźć na terenie Polski. Czasami takie próby odnowy tego obrzędu pojawiają się. Gospodarze z pasterki wracają tak zwaną tyralierą. Nie drogą, a polami. Z ogniem, żywym, świętym ogniaszkiem ze świątyni, który symbolizuje no właśnie to nowe życie, narodziny Syna Bożego i oczyszczają, a idź sobie precz zimo, śmierciucho, idzie nowe życie, budź się ziemio, budź się moje pole do życia, wydaj nowe życie, wydaj nowy plon. I w ten sposób z tym nowym ogniem wchodzono i witano już w swoim domostwie Boże Narodzenie. I w ten sposób oczywiście tą pochodnię wkładano do paleniska kuchennego. Ja przypominam, w polskiej kulturze ognia się z domu nie wynosi, ognia się nie wygasza, to są tylko specjalne dni, jak Wielki Piątek, albo też puste noce i dzień świętego Wawrzyńca. Wyniesienie ognia z domu w polskiej kulturze oznacza rozbicie ogniska domowego i nie chcę, żeby mi się w domu darzyło i szczęściło. Stąd znowu w polskiej kulturze, a szczególnie w literaturze, bardzo dużo wierszy dla dzieci, dla młodzieży o świętym ogniaszku i randze, roli tegoż ognia w życiu człowieka. Oczywiście w świątyni wszyscy pełną piersią, a jakżeż tak to czynili nasi przodkowie, śpiewali tak jak każdy potrafił, no właśnie, kolędy wyrażając, nie tylko i mówiąc o tych narodzinach, ale wyrażając własną miłość do nowonarodzonego, ale w ogóle miłość do życia i po powrocie do domu również te śpiewy kolęd i pastorałek rozbrzmiewały przez całe Boże Narodzenie, ten 25 grudnia, jak i drugi dzień świąt i całe gody, całe święte wieczory, aż jest przyjęte w polskiej kulturze do 2 lutego do ofiarowania pańskiego do Matki Boskiej Gromnicznej, bo trzeba to podkreślać i mówić o tych poszczególnych dniach i nazwach, ponieważ mnie już było dane jako etnografowi przeżyć 2 lutego, ja już tak daleko wybiegam, jako dzień świstaka. W Polsce już 2 lutego był, nie chcę powiedzieć, świętowany, użyję określenia obchodzony, może trafniejsze, bo obchodzi, czyli okrąża gdzieś z daleka takie określenie, ale miało to już miejsce. Dzień świstaka, czyli świętujmy po polsku Adwent, bo przeżywamy te dni, samo Boże Narodzenie, no w szczególny sposób właśnie tą Wigilię, te dary, dar jako Adwent nasz, odpowiednio przeżyty. Przygotujmy, ponieważ jak napisał Zbigniew Herbert, tradycja to ciężka praca. Sięgnijmy po literaturę, po źródła, jakie były oracje, jak składano kolędy. Ja tu sobie pozwolę zacytować jedno z takich życzeń. Co prawda ono jest związane, wygłaszano, recytowano, wypowiadano w związku z Bożym Narodzeniem, ale przede wszystkim z 1 stycznia. A to jest jeden z takich przykładów. Tobie bądź chwała, Panie wszego świata, żeś nam doczekać dał nowego lata. Daj, byśmy się sami odnowili, grzech porzuciwszy, w niewinności żyli. Przepiękne życzenia, przepiękna oracja, czy też inna związana również z tym nowym rokiem. Nowy rok, nie patrz w bok, tylko prosto w oczy nasze. Pogodzim się wzajem wasze. Czyli składając życzenia, jako ten dar w dniu 24, 25 i dalsze dni, bo ten drugi dzień świąt, to jest właśnie, może to niewłaściwe w tym momencie słowo, zaprzeczenie, w sensie, jeśli chodzi o charakter 25. 25 jest zamknięciem się wyłącznie i dniem, który ilustruje, ukazuje rodzinę, natomiast ten 26 otwieramy drzwi, tak nakazuje polska tradycja. I wtedy rozpoczyna się kolędowanie. Wszyscy składamy wizyty z kolędą, z oracją, z darem, z podarkiem. Może on być też w tej formie materialnej, grupy kolędnicze, ale te, które chodzą w godach, odwiedzają dom. Natomiast w samo Boże Narodzenie, dom jest wyciszony. Rodzina spędza czas sama sobą i z nowonarodzonym życiem. I przygotowuje się już do następnego dnia, no właśnie po to, żeby przyjmować kolędników i przyjmować gości, czy też przyjmować rodzinę dalszą, bliższą, by świętować. I znowu wtedy zasiadano do stołu, ale jednocześnie w kulturze tradycyjnej w ten drugi dzień świąt, na przykład godzono tak zwaną służbę. Służbę i to dokładnie sprawdzano, na przykład jak się nowa osoba służąca, służący parobek będzie sprawdzał, a to zostawiano snopek, a to zostawiano miotłę dla dziewczęcia, czy ją podniesie, czy zamiecie. Tak samo jeśli chodziło o parobka. I to był dzień też i dla służby. Wypowiadano, że na święty Szczepan każdy sobie pan. czy też, że na święty Szczepan każdy parobek jest Panem. Wtedy za te zarobione pieniądze, przy tym godzeniu za tą pierwszą zapłatę, no wtedy parobcy urządzali zabawę, w sensie opłacano muzykantów, oczywiście w karczmie. Ale to jest ten drugi dzień świąt, ta ukazywanie tej radości, ale już na zewnątrz, nie tylko w domu, ale w tej przestrzeni zewnętrznej, jaką była droga, te pochody właśnie po drodze. Pamiętajmy, że w polskiej kulturze ulica, droga to jest miejsce złe, miejsce niczyje. A tu następuje w tak szczególnym czasie odwrócenie norm. Raz do roku parobek może się poczuć tym panem i wyjść i powędrować. Raz do roku właśnie takie, a nie inne postacie w grupach kolejniczych się pojawiają i wędrują, przemieszczają się po drodze. No oczywiście jest to czas, sama Wigilia, tak bardzo związana z tą magią agrarną, magią miłosną, jest również sprawdzianem dla gospodarzy, jeśli chodzi o pogodę. Bardzo ważną rolę odgrywało sprawdzanie i przenoszenie potem tego wszystkiego i odnoszenie, jakie będą plony, jaka będzie praca, jakie dni poszczególnych świętych, Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie w tym roku padało, a jak będzie, jaka będzie Boże Narodzenie i poszczególne dni, 12 dni, to jest odpowiednik, bo gody tyle liczą, każdy dzień to dany miesiąc danego roku. I stąd przepiękne znowu bogactwo, przepiękne bogactwo przysłów związanych z pogodą w polskiej kulturze. Boże Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po lodzie. Gdy się Chrystus przed pełnią rodzi, w następny rok urodzaj dogodzi. Czyli sprawdzamy, jaki będzie księżyc. Gdy w narodzenie pogodnie, będzie tak 4 tygodnie. Jakie święto głód, także też ostatki. Taka Wielkanoc i takie świątki. Kiedy nagody pogody, ciesz się o raczu młody. I tak byśmy mogli długo i dużo tutaj cytować, jeśli chodzi o Boże Narodzenie. Niemniej jest również tych przysłów związanych z drugim dniem świąt. Gdy na Szczepana błoto po kolana, na zmartwychwstanie wytoczym sanie. Tylko tu pozwolę sobie jedno z takich przysłów na świętego Szczepana zacytować. Ale wszystko, jak widzimy, czytając, czy poezję, czy czytając literaturę, czy też no, źródła etnograficzne, historyczne, wszędzie tym fundamentem jest sakrum. Mowa o pogodzie, ale wymienia się Szczepana, wymienia się Wielkanoc, odnosi się do konkretnych świąt i mówi się o konkretnych świętych postaciach. Nie bez powodu w polskiej kulturze mówimy bez Boga ani do proga. Samo to, jak mówiłam, zachowywanie się w Adwencie naszych przodków, cisza i spokój. Tu się radujemy i tą radość okazujemy już nie tylko w tym śpiewie radosnym, głośnym, pojawia się życie, ale i w zmianie stroju. Zginie ciemna kolorystyka, pojawia się kolor jasny i taki bryła koloru jasnego na podobraziu, jakim jest plener, śnieg zimę, a nawet jeżeli nie ma koloru lata, to i tak postać w tym jaskrawej kolorystyce będzie widoczna. To szczególnie jest, możemy postrzec na płótnach malarzy, polskich malarzy XIX-wiecznych, ilustrujących obrzędowość, czy też na pocztówkach. No, to jest ten przykład, jak ten kalendarz liturgiczny się zmienia. On jest kalendarzem, byśmy mogli powiedzieć, bardzo, bardzo żywym, ponieważ kreowany jest przez samego człowieka, nie w obrzędzie, ale samym sobie poprzez własny wygląd. Inny sposób zachowywania, szczególnie młodzieży, to doigrywanie, śmianie się, a i swawola. To wtedy podczas godów, ale i polskich zapustów można porwać pannę, ale tylko do granicy wsi, przerzucić przez płot. To, co czynią w krajach Europy Zachodniej pod Jemiołą, to jest wytwór kultury obcej, celtyckiej, zadomowił się w polskiej kulturze, ale on jest obcy. Obcy dla polskiej kultury, dlatego że cały czas ja mówiłam o szczęściu i mówię o szczęściu, o miłości. W polskiej rodzinie nigdy nie wprowadzano do domu nieszczęścia. Tak zostawili nam taki przekaz nasi przodkowie. Wszystko należy czynić, by panowała radość, spokój i miłość w mikro i makro skali. Jemioła jest, byśmy powiedzieli, rakiem. Ona ma swoje właściwości, jak to mówią zielarze, ale jest rakiem na drzewie, to jest ciało obce. Więc jak chorobę można wnieść do domu? Ma owoc, więc to zwielokrotnienie, i te blaszki, to jest związane, liście, można by tak to określić, które symbolizują czy nawiązują do płodności, a w polskiej kulturze symbolem tej płodności jest zupełnie co innego. Między innymi to jabłko, które ma ziarenka, groch, który ma ziarenka, mak, kaszę, a nie jemioła. Jemioły nie da się zjeść, nie da się zerwać owocu jemioły i wsadzić do ust. Natomiast tu, w polskiej kulturze, wszystko to, co daje życie. Nie tylko swawola. Swawola jest potem. Na pierwszym miejscu jest sakrum. Sakrum, które buduje poszczególne elementy i w tej formie, w tym budowli jest i czas na swawolę młodych ludzi, panny, dziewczęcia i chłopca, ale to w dalszej kolejności. W tej kulturze celtyckiej no to jest dość mocno wyeksponowane, tak jak i później w tym okresie późniejszym lutowym, związanym z tym okresem świętego Walentego, który zupełnie ma inne znaczenie w polskiej kulturze, a inne w kulturach anglosaskich, bo tam jest to związane z tym ciepłym prądem, Goldstromem i stokowaniem ptaków, a też bardzo tak brutalnie ten dzień został wpisany do polskiej kultury i również ta cała kolorystyka i multum gadżetów. Ale to sprawa późniejsza takiego miesiąca, jakim jest luty. Natomiast my jesteśmy w przepięknym czasie, polskim czasie polskiego świętowania Adwentu, o bardzo bogatej treści, no i Boże Narodzenie, które otwiera nam drzwi, wrota I stąd to powiedzenie, Polska to cnota otworzyć każdemu wrota. My otwieramy wrota własnych serc, własnej duszy, własnych domów, domostwa na nowe życie, życie Syna Bożego.
Po tym bogactwie tradycji polskich w dniu dzisiejszym podczas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria prowadzi nas pani doktor Aldona Plucińska, etnograf. A my już za chwilę kontynuujemy, odbierając telefony. Tymczasem Archanioł Boży Gabriel. Archanioł Boży Gabriel. Na zegarach 7 minut po godzinie 23, a na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych, jak świętować Boże Narodzenie po katolicku i po polsku. Naszym gościem jest pani doktor Aldona Plucińska, etnograf. Odbierzmy telefony, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bernard z Legnicy. Ja podzielam i podpisuję się dwoma rękoma pod wypowiedzią pani, która wcześniej godzinę temu dzwoniła, ale jeszcze dodam do wcześniejszych lat, jak przychodziły życzenia kartki świąteczne. Więc w moim domu to było tą tradycją, że te wszystkie kartki były rozłożone na meblach, na jakichś tam półkach i że one też ubierały ten nasz pokój, nasze mieszkanie tymi życzeniami. I wtedy już przy stole wigilijnym to także była modlitwa i za tych, od których otrzymaliśmy życzenia. I wtedy na przykład ktoś, kto siedział bliżej tą kartkę czy to, aha, to od cioci, a to od kuzyna, a to tam gdzieś od szwagra, prawda? I to tak wspominam te lata wcześniejsze, no bo już jestem blisko 60, to dlatego mówię te lata wcześniejsze. I na koniec, żeśmy jeszcze wcześniej na pierwszym myślu troszeczkę się wspominało o wierszach. Ja był taki okres w moim życiu, no 15-18 lat temu, że troszeczkę takich wierszy sobie do szuflady napisałem. Jeżeli ojciec pozwoli, chciałbym jeden zacytować i to byłaby puenta może naszego dzisiejszego wieczoru, bynajmniej dla mnie. Mogę?
Proszę.
Zatytułowany jest Klękam z królami. Jak cicho, wieczór jedyny, jest siano, opłatek i obrus biały. Wieczór jedyny przebacza winy, niebiosa nam radość dzisiaj zesłały. Wyciągam rękę, staje się cud, opłatek i biedna stajenka, zwiastuje miłość, rodzi się Bóg, szczęśliwa matka Maryja Panienka. Klękam z królami, witam Pana, co w żłobie leży i kwili, światu całemu ta noc jest dana, coście widzieli pasterze mili? Wierzę, że Bóg się w stajni narodził, aby być królem i zbawcą świata. Jezu, dziś mnie od win odswobodził, będę Cię wielbił przez wszystkie lata. Koniec. Dziękuję, że mogę zacytować jeden z wierszyków, które kiedyś pisałem.
Dziękujemy również, panie Bernardzie. Dziękuję. Pozdrawiamy pana z Panem Bogiem.
Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Rzeczywiście wiersz, no przepiękny, mówiący o i dający świadectwo tutaj Pana o swojej wierze, o przeżywaniu i chciałby się prosić o więcej i innych słuchaczy, ale w ogóle zachęcić do pisania nie tylko pisania na komputerze, ale właśnie piórem, czy też pamiętników, czy też ilustrowania, czy też przygotowywania kart świątecznych, jak to czyniono. Tu pan wspomniał, że dzwoni z Legnicy, a niedaleko i Wrocław, i twórca pierwszej kartki za oceanem, no właśnie urodził się we Wrocławiu, kartki świątecznej. A i nazwa, jak mówimy o kartach świątecznych, pomysł oczywiście zrodził się na Wyspach Brytyjskich, ale nazwa została przyjęta i którą podał i została zaakceptowana nie kto inny, tylko Henryk Sienkiewicz w 1900 roku w Polsce, bo był rozpisany konkurs i te nazwy były przeróżne, to przy okazji warto przy tym świętowaniu przypomnieć. I rzeczywiście te karty Polacy, mimo że została ona wymyślona, czy pomysł został podany, zrodził się, jak już wspomniałam, na Wyspach Brytyjskich, Polacy piszą do siebie życzenia, wysyłają karty. Rok rocznie tych kart jest bardzo dużo. Tam zostały zapoczątkowane nie w Polsce. W Polsce był zwyczaj odwiedzania. Powiadano, że zjeżdża się na święta. Rodzina przyjeżdża, oczekiwano, wysyłano służbę, czy też samemu wyjeżdżano na dworzec i przywożono, jak nie dzieci, które były w szkołach, na uniwersytecie, studiowały w mieście, to przywożono też rodzinę, która no i potrafiła spędzić, bo i byli członkowie rodziny, tak zwani rezydenci, czas nie tylko do 6 stycznia, ale i póty się nie skończył karnawał, czyli przebywano w pełni wszyscy członkowie rodziny razem. Czyli to też podkreślało charakter polskiej kultury, to mówienie o rodzinie. Tam wysyłano, mimo że te odległości też wcale nie były duże i rodzina mogła siebie nawzajem odwiedzić, to posyłano kartkę. U nas, jak wspomniałam, przekazywano, to się nazywało bilet z życzeniami świątecznymi. Rzeczywiście on jest o wiele mniejszy niż karta, ale to nie wysyłano tylko poprzez osobę trzecią, czy też bardzo ważne, co na tym bilecie było. Co na tych kartach świątecznych, bo takie kolekcje kart świątecznych, starych kart, znajdują się w zbiorach, czy to prywatnych kolekcjach, czy też muzealnych. Przede wszystkim opłatek. Opłatek, czy postacie dzielące się tym opłatkiem. Nawet w tutejszym muzeum etnograficznym możemy zobaczyć takie karty świąteczne, czy też afisze, które są na ekspozycji. Natomiast na tych biletach, mówiących bilecikach, bo to niewielkich rozmiarów, jak nasze wizytówki, dzieciątko, takie włoskie bambino złożone na sianie i z tyłu było, dla kogo jest posyłana, na odwrocie, dla kogo jest posyłany ten bilet, oczywiście kaligrafią wypisany. A sprawa kart, jeśli chodzi o Polskę, pojawia się świątecznych, pojawia się ciut później niż w innych krajach i też rozkłada się nierównomiernie na obszarze naszego kraju, bo są to tereny Polski zachodniej, a potem dopiero przemieszcza, ta granica przesuwa się tych kart w kierunku regionów, obszarów Polski wschodniej, czy też południowo-wschodniej. To jest ten przykład na wchodzenie i akceptowanie przez naszą kulturę elementu obcego, podobnie jak tej jemioły, o której wspominałam, która też się zadomowiła. No i obce, inne elementy, sięgające nawet świata starożytnego, między innymi wkładanie w wodę pod choinkę, czy też wkładanie w siano, czy tam, gdzie składano dzieciątko, monetę. Metal i monety. Te monety pojawiają się w obrzędowości, w stroju również ślubnym, w tych strojach ludów wschodnich, czy też Bliskiego Wschodu, a tu monety do wody, na szczęście, na pomyślność. I to jest ten przykład na świat współczesny, na kulturę konsumpcyjną, kulturę materialną. Gospodarz wkładał pług pod stół, nie wkładał monet, nie wkładał pieniędzy, konkretnie narzędzie swoje pracy, jeśli chodzi o tą kulturę tradycyjną. Wyobrażając, znaczy jednocześnie też mówią, to narzędzie mówiło o szacunku do miejsca pracy i miłości wykonywanej swojej pracy i tej przestrzeni, jaką jest ziemia. Tu nieomal tak, jakbyśmy zawartość portfela swojego, czy własny portfel podłożyli pod choinką i Panie Boże, spraw, żebym ja ten portfel ciągle miał gruby. Więc to przewartościowanie tego swojego życia i skierowanie w kierunku profanum właśnie w ten czas świętowania. Ile tego profanum we współczesnym świecie i współczesnej kulturze naszej zaczyna się pojawiać zupełnie inaczej niż to miało w przeszłości. Nawet jeżeli ktoś posiadał środki, to o nich nie było mowy w tym czasie świętowania. Nie ukazywano, nie mówiono, a wykorzystywano zupełnie inne rekwizyty, które mówiły, wręcz ilustrowały to świętowanie każdej osoby z osobna, jak i również wszystkich osób razem. To konkretnie tej rodziny, czy też to był szerszy obraz polskiej kultury. Czyli to recytowanie czy pisanie w polskiej kulturze było bardzo silne, oddziaływało między innymi chociaż przez urządzanie, organizowanie tak zwanych choinek w szkołach, całych akademii choinkowych, czy też zabaw choinkowych, gdzie wcześniej było poprzedzone to występami wierszy, piosenek. To są właśnie te pozostałości, tylko w zmienionej formie, tego, co miało miejsce wcześniej na przestrzeni i obszarze naszego kraju, obszarze zdecydowanie większym, po II wojnie światowej zmniejszonym, ale miało. No teraz we współczesnym świecie, we współczesnej polskiej kulturze często słyszymy, że nie ma chociażby tych przedstawień choinkowych, czy tak zwanych zabaw choinkowych w dużych miastach, ale i w pomniejszych miejscowościach też, a one przecież budowały wspólnotę, tam nie gromadziły się tylko dzieci i ich rodzice, ale i ta społeczność gminna, czy też parafialna przybywała, żeby wspólnie razem uczestniczyć, bo to był dar. To, co usłyszeliśmy, wyrecytowany, przedstawiony wiersz przez Pana, też jest dla nas darem, jest kolędą, prezentem, inaczej mówiąc, dla nas wszystkich tutaj, którzy uczestniczymy w tej audycji, słuchamy w eterze, tyle osób, członków rodziny Radia Maryja mogło posłyszeć Pana przeżycia tych świąt i samo świadectwo własnej wiary. To jest niesamowita rzecz, bo wiersz nie został wydany w sensie, czy wiersze w sensie tomiku poezji, książek, a może mogliśmy posłyszeć po tylu latach właśnie tenże wiersz. W przyszłości osoba, która pisała taki wiersz, zabierała z sobą i jeżeli miała złożyć wizytę, to czytała taki wiersz sama, jeden czy ileś tych wierszy i to takie wystąpienie z wierszem czy z utworem szerszym, czy też utwór muzyczny, to była świętość. To wcale nie biesiadny stół, nie stół obrzędowy, ale właśnie czytanie i ukazywanie swojej twórczości. To szczególnie dużą rolę odgrywało podczas takiej zabawy w karnawale, w Zapustach, jakim był Kulik. To nie było wtedy bezmyślne, jak to w tej chwili ma miejsce, łączenie sanek do sanek, czy też jeszcze nie daj Boże do samochodu. To miało konkretną treść, to było opracowane i na czym ta zabawa polegała zupełnie inaczej niż to ma miejsce w tej chwili i ten wymiar. Chodziło właśnie o odwiedzenie, złożenie wizyty swoich sąsiadów, właścicieli dworów. Tych dworów było dość sporo. Także ostatni dwór przyjmował ogromną ilość osób i tam była prezentacja tejże twórczości, tejże oracji, utworów poezji, utworów muzycznych, bo tak jak wcześniej tu pani Krystyna mówiła, wnukowie grają. Przyjęte było, że Polacy byli wykształceni muzycznie, uzdolnieni, wykształceni, obdarzeni absolutnym słuchem. Większość potrafiła osób grać, śpiewać, no i do tego jeszcze tańczyć. Właśnie te cechy, właśnie ta melodyka, poczucie rytmu, to co zaczyna się od śpiewania, kończy się na tańcu i to jest już ten najwyższy poziom estetyki i piękna, ale tak się może tylko zadziać, jeżeli dusza jest czysta, ta szlachetność, kiedy się jest autentycznym, a tacy byli nasi przodkowie, bo każde zakłamanie, każdy fałsz serca, duszy jest widoczny w ruchu człowieka. Czy on tańczy, czy on gra, śpiewa, czy recytuje, czy bierze pędzel i zbliża się do sztaluk, do płótna. Wtedy dzieło jest zdecydowanie o mniejszej wartości, jest nieautentyczne, jest zakłamane. I dlatego mówimy o tym, że nasi przodkowie potrafili się radować, bo byli szczerzy, byli autentyczni. Jak to czytamy znowu w jednej ze strof jednego z księży, księdza Kierzuna, że prawda, prawda ponad wszystko, bo kłam przeminie, a prawda nie zginie. I temu byli wierni nasi przodkowie, szczególnie w czasie świętowania bożonarodzeniowego i każdych jednych świąt. Dlatego złośliwi tylko mówią, że Polak to nic nie robi, tylko każdy dzień świętuje. Ale jesteśmy wierni temu wszystkiemu, co nam przekazał Jan Kochanowski, że święto niechaj świętem będzie. I zresztą nakazuje, że dzieci rady mej słuchajcie, ojcowski rząd zachowajcie. Święto niechaj świętem będzie, tak bywało przed tym wszędzie. I temu wierni byli nasi przodkowie. Jak Wigilia święta danego patrona, tak jak my świętujemy Wigilię Bożego Narodzenia, to największa Wigilia ze wszystkich Wigilii, jakie świętujemy w roku i w kalendarzu liturgicznym, jakie mają miejsce. Ponieważ Wigilia jest przeznaczona dla człowieka. Święto to my świętujemy, ale ono jest przeznaczone dla konkretnego wydarzenia, dla konkretnego świętego. Tu świętujemy Boże Narodzenie. Świętujemy wraz ze świętą rodziną, oddajemy cześć niepokalanej, oddajemy cześć Matce Bożej i temu wszystkiemu, co się zdarzyło w Betlejem, w grocie betlejemskiej, miało miejsce w Barłogu. Natomiast potem, to znaczy w godach, będziemy też mieć Wigilię i konkretne uroczystości, i konkretne święta. I ten podział ról tego świętowania, tego jadła obrzędowego w tych poszczególnych dniach będzie zupełnie inny. Sylwester to nie 1 stycznia, to znaczy ostatni dzień grudnia, to nie ten identyczny dzień w zachowaniu, w byciu i to, co ma miejsce w tej chwili w kulturze polskiej. Bo ten Sylwester w przeszłości, to on był tak świętowany jak Wigilia Bożego Narodzenia, a Nowy Rok jak Boże Narodzenie. To była ogromna świętość, taka godność, uroczystość. Nie głowa na poduszce i odsypianie. Przede wszystkim wszyscy szli do świątyni, żeby rozpocząć nowy czas od modlitwy. I te przepiękne znowu życzenia i te oracje, które sobie nawzajem składano do siego roku. czyli następnego świętego roku. Bóg cię stykaj, niech cię dotyka, niech się tobie szczęści. No, dużo trzeba mieć odwagi i dużo trzeba mieć miłości do siebie i do drugiego człowieka, żeby temu drugiemu człowiekowi tak życzyć, a na dzień dzisiejszy, no wiemy, że to różnie bywa. Sąsiad sąsiadowi sobie, jak mówimy, wilkiem. Dzień dobry, ale odburknie, albo nos na kwintę, albo głowę schyli nawet w ten dzień 1 stycznia. Kiedy składano sobie życzenia, to składano sobie gospodarz gospodarzowi, czyli to jest ten wyraz tej miłości. Daję tobie, co mam najcenniejsze, z pracy swoich rąk, mojej rodziny. Wkładano zboże w serce dłoni. Wyciągał z kieszeni, podawał rękę gospodarzowi, sąsiadowi i wsuwał to zboże. To był znak, że życzę tobie dobrze i ten gospodarz zapraszał tegoż sąsiada do swojego domu, do swojego stołu. W tym dniu również rozkładano zboże na 4 rogi. Chleb leżał na środku, już nie opłatek. On już był w Wigilię Bożego Narodzenia. W dzień Nowego Roku bochen chleba jest na stole. To stąd ten przepiękny polski zwyczaj, że na polskim stole leży chleb. Wiemy, że domów w Polsce nie zamykano. Domy zaczęto w XX wieku i to bardzo późno zamykać. To znowu to nawiązanie do tych słów: Polska to cnota otworzyć każdemu wrota. I kto każdy szedł, był zmęczony, mógł wejść do domu, posilić się tym chlebem, on leżał zawinięty w białą serwetę lnianą na stole i szedł sobie dalej, czy odpocząć na przypiecku, czy zapiecku, jak jedni czy drudzy określają to miejsce właśnie przy ognisku rodzinnym, przy palenisku, czyli cały czas ta miłość, gościnność i otwarcie na drugiego człowieka, na życie, a nie dyskusje o życiu, kto ma się urodzić, a kto nie, kto ma być wyeliminowany ze społeczeństwa, kto nie. To zupełnie inny klucz był stosowany, kogo eliminujemy z tej swojej społeczności, kto nie przyjmuje naszych norm. To jego wola, jego wybór. Jeżeli nie, to nie może z nami przebywać. Musi to nasze grono opuścić. A z obrzędowości, jak bogata ona jest i co nam zostawili nasi przodkowie, wynika, że każdy przyjmował. Kto się znalazł i chciał być w tej społeczności, każdy przyjmował i dostosowywał się do tych wszystkich reguł obrzędowa, żeby uczestniczyć w tym obrzędowaniu i świętowaniu Bożego Narodzenia, Adwentu, świętowania takiego polskiego Adwentu Bożego Narodzenia, drugiego dnia świąt i w ogóle godów, god pamiętajmy, to szczęście w języku staropolskim. To najszczęśliwszy czas, jaki może być. Radujemy się i świętujemy. W te dni nie pracowano. Składano życzenia, odwiedzano, podejmowano gości, podejmowano tym jadłem obrzędowym, bo w różnych regionach ono będzie bardzo różne. Są regiony, tak jak Kurpie, gdzie będzie się wypiekało i wypieka nowe latko, specjalne z ciasta ulepione figurki, które do dnia dzisiejszego nie zostały tak do końca określone przez etnografów, gdzieś bardzo w pomrokach dziejów, bardzo odległym czasie sięgają tych odległych czasów, a jednak są na ten nowy czas wypiekane i obdarowuje się nim między innymi dzieci, chociaż i takie figurki też zawieszano większe u Sosrempu, u tej właśnie największej Belgii, którą też określić możemy tragarzem. Na szczęście, na pomyślność, za nowy czas, na nowy czas, kiedy będą zbierane plony z nowej mąki, znowu powstanie nowe latko. W cieście obrzędowym, weselnym też te nowe latka się pojawiają. No, te zwierzęta mówią też i o sile. To w grupie kolędniczej w tym późniejszym czasie pojawi się turoń jako to zwierzę siły. Pamiętajmy, że wszystkie zwierzęta i nawet pastuszkowie, bo zaczyna się od nich, postacie, które są rzeźbione, są malowane, czy też w jasełkach przedstawiane, mają kostiumy wyrzucone futerkiem na zewnątrz. Często te postacie tarzają się po śniegu, to jest taki właśnie ten obraz ukazania, przekazywania życia życiu, tej ziemi, która jest pod tą zmarzliną, włos symbolizuje, tłuszcz symbolizuje życie. Także każda panna powinna pogłaskać turonia, a jakże zbliżyć się do niego, z misiem medulą zatańczyć, jeżeli wejdzie jej w obejście i w zagrodę. No i koza chodzi, która powiada, również ma włos, gdzie koza rogiem, tam żydkostogiem, na ten nowy czas w okresie nowego roku.
Pani doktor.
Bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę i nie mylić czasu. Czas ciszy adwentu, cisza w wykonywaniu pracy, zachowywaniu się, koncentrujemy się na świętości, na sakrum, na kluczu, na dominancie, na rodzinach i przyjściu naszego Zbawiciela. Gody, czas dostojeństwa, radości. Mamy to oczekiwane życie. Dalej świętujemy, nie pracujemy, wspólnie świętujemy, bo i po drodze jeszcze w tych godach mamy to objawienie pańskie przecież, tak bardzo ważne, istotne i też w szczególny sposób świętowano Wigilię tego dnia i sam ten dzień. No i potem zapusty, ta płochość, radość, ale jakże inna radość niż godów i jakże inna radość niż adwentu.
Pani doktor, niezmiernie obfite to bogactwo naszych tradycji.
Potęga.
Tak, a wiemy, że tradycja kulturę buduje. I chcielibyśmy z tej tradycji czerpać, chcielibyśmy te tradycje poznawać, być świadomym i te tradycje pielęgnować w naszej codzienności. I niechaj święto świętym będzie. Bóg zapłać. Jak świętować Boże Narodzenie po katolicku i po polsku z panią dr Aldoną Plucińską, etnograf w dzisiejszych rozmowach niedokończonych.